Witam Państwa, Lech Pilarski. Nadal mamy spore międzynarodowe kontrowersje związane z nowelizacją ustawy o IPN-ie. Czy jest szansa na uspokojenie sytuacji? Kolejna sprawa to prace nad zmianami w kodeksie pracy oraz nowa propozycja rządu w sprawie oszczędności pracowniczych. Czy skala gromadzenia pieniędzy nie będzie zbyt mała w stosunku do zmian w prawie i poniesionych nakładów? Czy zrekompensuje przejęcie otwartych funduszy emerytalnych? Kolejny temat, którym zajmiemy się, to oczywiście wybory samorządowe. Rośnie aktywność poszczególnych ugrupowań politycznych. Pojawiają się też nowe nazwiska kandydatów w dużych miastach szczególnie. Będzie o rolnictwie, o tym dzisiaj w programie. Zapraszam. Nie wiem, czy uda nam się wygrać ze skokami, drużynowymi skokami na olimpiadzie w Pjongczang, ale będziemy próbowali. W naszym studiu goście Kazimierz Gwiazdowski, poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Szczepan Barszczewski z Porozumienia.
Witam serdecznie.
Oraz Krzysztof Tołwiński, teraz z Kukiz 15.
Witam państwa.
To może zaczniemy od pana Krzysztofa Tołwińskiego, bo ujawnił się pan po dłuższej nieobecności medialnej. Można by tak to określić dyplomatycznie. Dlaczego Kukiz 15?
Tak, po dłuższej nieobecności medialnej, ale nie politycznej, bo jestem polskim politykiem i Służba Rzeczpospolitej jest czymś, co jest rzeczą dla mnie najistotniejszą, najważniejszą. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w momencie, gdy Prawo i Sprawiedliwość okazało się, że szczególnie w zakresie rolnictwa, ale nie tylko, także wielu innych dziedzin, no niestety, ale poszło w kierunku, przynajmniej zgodnie z mymi poglądami, niepożądanym. Ja poglądów nie zmieniam. Szkoda tylko, że partie polityczne niestety te poglądy zmieniają i nie dotrzymują jak gdyby programu. W związku z tym ruch Kukiz przygotowałem dla ruchu Kukiz narodową politykę rolną, strategię Służby Bezpieczeństwa Żywnościowego. Od półtora roku rozpoczęła się między nami współpraca. Dzisiaj faktycznie mogę powiedzieć, że reprezentuję ruch Kukiz 15.
Czy to oznacza, że będzie pan startował w wyborach samorządowych?
To, szanowni państwo, oznacza, że ruch Kukiz 15 jest formacji dzisiaj trzecią siłą polityczną w polskim parlamencie. Jednocześnie podejmujemy tam pewne decyzje bardzo ważne, strukturalne, czyli decyzje, w mojej opinii, powinniśmy się skłaniać do rejestracji już jako ruch obywatelski, ale zgodnie z zasadami, regułami gry na tym rynku, jeśli mamy inne formacje polityczne, to nie stać nas na partyzantkę, czyli mamy uzbrojone armie. W związku z tym powinniśmy też zarejestrować się jako formacja polityczna. A powtarzam, jest to moja decyzja. W związku z tym nie tylko, że będę startował, ale przygotowujemy poważne wybory w województwie podlaskim. I nie tylko jestem w takim zespole eksperckim krajowym do programu samorządowego Kukiz 15.
Czyli co, będzie pan startował w wyborach samorządowych?
Najistotniejsze byśmy zebrali, otworzyli się z taką formułą, by wszyscy samorządowcy, którzy chcą samorządności, a walczą z partyjniactwem, panie redaktorze, bardzo konkretnie odpowiadam, a walczą z partyjniactwem, by dzisiaj mogli w zdrowej formacji, świeżym ruchu znaleźć swoje miejsce.
Czyli co, będzie pan kandydował?
W pierwszej kolejności muszę przygotować tak w regionie podlaskim jako zespół naszą formację, nasz ruch Kukiz 15, żebyśmy mogli przed państwem w odpowiednim momencie wskazać naszych kandydatów.
To będziemy wracali do tego pytania. Teraz pytanie do pana Szczepana. Są problemy z zarejestrowaniem nazwy waszej partii?
No tak, ale to sprowadza się do tak naprawdę niewielkiego detalu, bo
no jest pan prawnikiem. Pytanie, czy uda się zarejestrować w sądzie, bo od tego wszystko zależy.
Nazwa już w obiegu publicznym zafunkcjonowała. Porozumienie zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalnym szyldem.
Czyli nie będzie Porozumienie Polskie, tylko Polskie Porozumienie?
No właśnie, Porozumienie, czy... dobrze pan powiedział, bo to Porozumienie Polskie jest zarejestrowane, jest to ugrupowanie jakby niefunkcjonującego na niwie politycznej pana Jana Łopuszyńskiego. Natomiast no tutaj jakby porozumieniem jedynym, które funkcjonuje, to jest Porozumienie Jarosława Gowina i być może właśnie z tym rozszerzeniem to porozumienie zostanie zarejestrowane i jednocześnie jako skrót istniejący, PJG, funkcjonujący. Tak? Będzie po prostu porozumienie. Będzie to po prostu porozumienie, czyli de facto tak, jak jest już teraz. Ale warto zauważyć, że tak naprawdę wszystkie te zmiany, które zafunkcjonowały tak przed 3 miesiącami, zostały przez tenże sąd rejestrowy, sąd okręgowy w Warszawie zarejestrowane. Rozbija się tylko o nazwę, ale myślę, że to poprzez pewnego rodzaju zabiegi formalne uda się tą sprawę wyprostować.
Nie tracąc, tak jest.
Nie tracąc, no właśnie też przy tej kątem oka patrzymy na monitor, Polacy sobie dobrze radzą.
To najważniejsze, a zatem czekamy na rozstrzygnięcie. Kiedy pan przewiduje, że to definitywnie zostanie rozwiązane?
Ja myślę, że to jest kwestia miesiąca, może 2 miesięcy. Chociaż to też jest wszystko zależne od pewnego rytmu pracy Sądu Okręgowego i czy tą zmianę dotyczącą nazwy, doprecyzowania nazwy potraktuje jakby w tym samym trybie, co do tej pory zmiany były rejestrowane, czy będzie tutaj dokładnie sąd nową sprawę w tym przedmiocie zakładał. To są tematy i wątki tak nieuchwytne, że ja wolałbym nie prorokować. Myślę, że to 2 miesiące i powinno być wszystko wyprostowane. Chociaż ja uważam, że tak naprawdę struktury porozumienia są ze wszechmiar spokojne i porozumienie funkcjonuje i jestem przekonany, że funkcjonować będzie. No takie są zabiegi.
Nie zależy, niezależnie od nazwy.
Proszę zwrócić, panie redaktorze, może trzeba zwrócić uwagę na to, że pełna nazwa partii to może być porozumienie Jarosława Gowina, a jednocześnie będzie to skrót nazwy po prostu porozumienie. I to ta nazwa już w obiegu publicznym, obiegu politycznym zafunkcjonowała, funkcjonuje i myślę, że już nic nie może się stać, żeby miało być
zupełnie
inaczej. Kwestia może tylko to się sprowadzać do formalnych zabiegów i sposobów załatwienia tej kwestii.
Pytanie teraz do pana posła Gwiazdowskiego. Pojawiają się w związku z wyborami nowe nazwiska na liście ewentualnych kandydatów, na przykład na prezydenta. Czy już przyjęliście w partii taki harmonogram, który pozwoli w najbliższej przyszłości poznać przede wszystkim nazwiska kandydatów, no bo trzeba rozpoczynać kampanię?
No wiadomo, my nie mamy tych problemów, co akurat tutaj moi koledzy. Jesteśmy przygotowani, przygotowujemy się do wyborów samorządowych. Mamy swój jakiś harmonogram, według którego staramy się poruszać. Najwcześniejsze takie daty to są, mamy do 28 lutego tego roku do zarządu okręgowego zgłosić kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Mają to uczynić zarządy powiatowe partii i do 15 marca mamy te listy przesłać po zatwierdzeniu przez zarząd okręgowy do władz centralnych. Także przygotowujemy się do wyborów, pracujemy nad nazwiskami. W tej chwili robią to demokratycznie poszczególne zarządy powiatowe.
U pana w gminie w Radziwłowie kto będzie kandydował?
No u mnie w gminie w Radziwłowie na pewno będzie kandydował obecny wójt. Myślę, że będzie startował z naszych list albo będzie popierany beze mnie. Także mi z obecnym wójtem się współpracuje bardzo dobrze. Że zresztą ja też byłem wiele lat wójtem tej gminy i wiem, że to jest dobry kandydat, który wróży dobrze na przyszłość.
Także już to jedno nazwisko jest wiadome.
No na pewno tak. Myślę, że takich nazwisk pewnie mamy więcej, ale...
A ma pan jakieś przesłuchy, jak to będzie w Białymstoku?
Żeby dzisiaj ujawniać. W Białymstoku w tej chwili są prowadzone sondaże. Z sondaży na pewno będą wskazane osoby. W tej chwili jest brane pod uwagę 6 osób przy sondażach i na pewno wyłonimy takiego kandydata, który będzie gwarantował nas sukces w wyborach samorządowych 2013 roku.
Czy będziecie popierać propozycję porozumienia, czyli Jacek Żalek?
Ja myślę, że dziś trudno mówić o jakichś konkretnych porozumieniach. Myślę, że to będzie zawarte na szczeblu centralnym, w jakich miastach będzie możliwość wystawienia kandydatów, bo wiadomo, że idziemy szerokim frontem, jeżeli coś się nie zmieni, z porozumieniem prawicy i to będą właśnie na górze zapadać decyzje, gdzie ewentualnie będziemy wystawiać jakich kandydatów, gdzie ewentualnie będzie wystawiało kandydata porozumienie, czy też Solidarność na Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, to będzie myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy sprawa dograna i myślę, że w miesiącu maj, czerwiec poznamy na pewno kandydata na prezydenta miasta Białegostoku.
Świetne skoki Polaków. Przed chwilą bodajże Kamil...
139 metrów skoczył.
Stoch, tak?
Tak, Kamil Stoch.
Także to wróży nam znakomicie, jeśli chodzi o zdobycie medalu, czy bycie na podium w konkursie drużynowym. A za chwilę przejdziemy do kolejnych tematów. Skupiliśmy się na takich wprowadzających, które pozwalają nam wyjaśnić, dlaczego jedne osoby pojawiają się w studiu, a innych nie ma, dlaczego są kontynuowane spory dotyczące nazw, ale także jak przebiegają przygotowania do wyborów samorządowych. Przypomnę, dzisiaj w naszym studiu Kazimierz Gwiazdowski, poseł z Prawa i Sprawiedliwości, Szczepan Barszczewski, reprezentujący Porozumienie, oraz Krzysztof Tołwiński z Kukiz 15. Krótko na sprawach pracowniczych, jakbyśmy się skupili. Rząd zaproponował pod koniec ubiegłego tygodnia taki specjalny program oszczędzania dla każdego Polaka. Będziemy się składać na te oszczędności, które mają zasilić nasze emerytury. To z jednej strony ma być taka rządowa premia. Jak to będzie wyglądało i czy to rzeczywiście będą duże kwoty, panie Kazimierzu?
No jest taki pomysł. Chodzi o pracownicze plany kapitałowe. Jest powołany zespół, który już właściwie są w uzgodnieniach, to było rządowych. Jest przygotowany właśnie taki program, jakby on zakładał to, co było po OFE, który został, właściwie OFE zostało wypatroszone i w tej chwili nic z niego nie zostało. Więc chcemy po prostu zaproponować dla przyszłych emerytów, rencistów, bo dzisiaj się mówi, że emeryci, renciści za 20-30 lat to będą właściwie
Najwięksi biedacy Europy.
Biedacy Europy, więc wychodzimy tutaj z pewną inicjatywą. Chcemy po prostu stworzyć ten program. Chodzi w nim głównie o to, że z każdej by była odkładana 2,5% z wynagrodzenia, tak, od brutto. I chodzi o to, że na to by składał się pracodawca, pracownik, jak i również rząd. Rząd na początek oferuje 250 zł i później ewentualnie co miesiąc by dokładał po 20 zł. Tutaj to jest troszeczkę różniące się od OFE, bo z tego jakby programu można się w każdym czasie wycofać, tak? I to jest bardziej dobrowolne. Tutaj pracownik składa deklarację, że ewentualnie przystępuje do tego lub też nie przystępuje.
Ale pracodawca, jeśli się nie będzie zgadzał, no to już jest stawiany pod ścianą.
No tak, ale to w tej chwili chcemy jakby rozpocząć też od tych większych zakładów, gdzie powyżej 250 zatrudniają ludzi. Chcemy to rozpocząć w roku 2019. Jest to dobrowolne, jeżeli to się przyjmie, bo tutaj trzeba się liczyć też, że no, pracownik będzie otrzymywał co miesiąc jakieś tam niższe wynagrodzenie, ale w sumie przez 20-30 lat to by tego kapitału sporo nazbierał. Później mógłby ten
Przypomnijmy, że dotyczy to ludzi w wieku od 19 do 55 lat.
Tak. I
czyli ci, którzy teraz osiągnęli już powyżej 50, nie będą wchodzili.
Tak.
I czyli to mogą być pewni.
Tak, i po przekroczeniu 60 lat można to by było odebrać jednorazowo, czyli 100% tego, co się zebrało przez te lata. Natomiast można odebrać też 25% i później w ciągu 10 lat w równych ratach. Tak. Także tutaj
czy
jest
społeczeństwo, bo to jest zasadnicze, że społeczeństwo po raz kolejny uwierzy, że będzie odkładać i nikt później tego nie znacjonalizuje, nie upaństwowi.
OFE, nie OFE mówi o tym, że no społeczeństwo na pewno będzie trudno do tego jakby przekonać, tak? Natomiast to wymaga wiele pracy, wiele rozmów i tutaj na pewno będą szerokie konsultacje społeczne. Na razie są to tylko propozycje. Te propozycje muszą być ze społeczeństwem przedyskutowane, również z pracodawcami, ze związkami zawodowymi. I jeżeli to się ukaże, że będzie to dobre i się do tego społeczeństwo przekona, to prawdopodobnie część obywateli w to wejdzie, bo trudno jest odkładać tak sobie dzisiaj złotówka po złotówce na to przyszłą emeryturę. Natomiast jeżeli będzie nam to pobierane i będzie to odkładane, no muszą być tylko gwarancje, że nie zmieni się kolejna ekipa rządowa, tak, i nie zmieni znowu tego programu i nie stanie się to, co z OFE, tak. I tutaj na pewno to będzie taki
pokonanie tej nieufności, tak? Jest zasadnicze.
Zasadnicze, tak. I to może rodzić największy taki niepokój, tak. Ja bynajmniej uważam, że ten program jest dobry, bo on jest przede wszystkim dobrowolny, tak, czyli tutaj każdy zagwarantuje udział w każdej chwili, na każdym etapie może te środki wycofać, tak, nawet po 20 latach, po 10 latach tych składkowych może te środki wycofać i to są jego pieniądze, tak.
Poza tym one mają być dziedziczone.
Mają być dziedziczone, także to wszystko przemawia za, natomiast no, to jest kwestia rozmów, tak.
Tak jest, no, jak wszyscy słyszeliśmy, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie przyznał się, że czekają nas głodowe emerytury z ZUS. Jest to przykre, panie pośle. Przypominam, że...
Ale to nie jest wina.
Czyja nie jest wina?
Nie jest wina...
Nie tylko tego rządu, ale...
Ja tego, panie Krzysztofie, nie powiedziałem. To pan redaktor...
Szanowni państwo, pięknie, że pan poseł przyznaje się, czyli obecnie rządzący stwierdzają, że będą głodowe emerytury, ale idę za tym dalej. Nie, spokojnie, ale jest tu udział obecnej ekipy. Jeżeli realizuje się obietnice wyborcze związane z obniżeniem wieku emerytalnego 67 do 65, to trzeba znaleźć na to pieniądze. A trzeba było wcześniej myśleć, a nie dzisiaj kombinować i próbować dzisiaj szukać tego typu rozwiązań.
Ale ponieważ... spróbujmy ocenić.
Nie, panie redaktorze. Tak. Właśnie to jest związane z oceną. Dzisiaj młodzi ludzie będą musieli zapłacić za realizację obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości potężne pieniądze. Jednocześnie wszyscy my, którzy przejdziemy na emerytury, nas to też czeka, jestem prawie już 50-latkiem, zapłacimy dokładnie głodowymi emeryturami. W związku z tym trzeba było przemyśleć wcześniej, czy stać państwo polskie na tego typu krok działania obniżenia emerytur, a nie podejmować tego typu nieprzemyślane decyzje.
I teraz jest tak. Oczekiwań,
panie redaktorze, pan poseł wyraźnie stwierdził i bardzo oczekiwań społecznych. Społeczeństwo chce mieć, proszę państwa, ktoś, kto rządzi, ma być odpowiedzialnym i zachowywać się nie jak dobry tatuś, który realizuje zachciankę 8-latka, tato kup mi Mercedesa, tylko stać na wysokim poziomie odpowiedzialności. I tym się różnimy w podejściu do władzy. Ja na pewno taki zachcianek i my jako Ruch Kukiz nie będziemy realizować, ale proszę mi dać dokończyć. No, podstawowa kwestia, wiarygodność. No kto będzie ufał tej władzy? No szanowni państwo, poprzednia władza ograła nas w OFE jedną część. Obecna władza PiS drugą część w ramach OFE nas ograła. I teraz wychodzą z propozycją, że chcą swoje nieudacznictwo przykryć kolejnymi wyciągniętymi pieniędzmi z naszych kieszeni budżetów. Jest to niemożliwe. Ten projekt nie przejdzie. Dziękuję.
Szczepan Barszczewski, Porozumienie.
Dotknęliśmy niezmiernie istotnego wątku, jakim jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ubezpieczenia Społeczne w Polsce. I tak jak słusznie pan redaktor zauważył, doświadczenia OFE mogą tak naprawdę rzutować na to, co będzie się działo z tymi nowymi pomysłami rządu Prawa i Sprawiedliwości w kontekście
wkładania
na przyszłą emeryturę. Tak, ale w ramach tego koalicjanta to też jest tak, że mamy autonomię i możemy wyrażać swoje myśli. Ja powiem tak, jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, chociaż nadzieję daje to, że faktycznie mamy tutaj element dobrowolności w zakresie odprowadzania tych środków. Bo powiedzmy sobie szczerze, pracownicy, czy to wielkich, czy mniejszych zakładów, chcą teraz, tu i teraz dostawać te pieniądze i te pieniądze w jakiś odpowiedni sobie sposób inwestować.
No ale
czy
państwo
to w swoje
z drugiej
dzieci,
strony nie może funkcjonować bez odpowiedniej zakładki oszczędnościowej.
Czy to
musi być odpowiednia pula pieniędzy w obrocie.
Pytanie takie, do czego jest państwo, tak? Bo nie dla państwa te składki, te pieniądze mają być odkładane, tylko przecież na emerytury.
No ale jak będą oszczędności,
aktywności
zawodowej, że można
to pokazuje,
kręcić,
ale to, no właśnie, ale też nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę oszczędzać, zabierając, odbierając ludziom ich część wynagrodzeń, tylko tutaj trzeba się zastanowić, w jaki sposób zreformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest niezmiernie niewydolną instytucją. I to rozwiązanie, które jakby tutaj zafunkcjonowało w obrocie politycznym, publicznym, no właśnie, czy mamy iść w kierunku emerytury obywatelskiej na przykład, prawda? Czy czerpać z przykładów innych krajów, które w tym względzie odnoszą jakieś tam, można powiedzieć, sukcesy, a przynajmniej powodzeniem to się z powodzeniem.
Ale na razie, zanim do tego dojdziemy, musimy zapłacić za emerytury tych wszystkich, którzy do tej pory.
Oczywiście. I to jest kwestia. Ale proszę zwrócić uwagę. Państwo polskie pobiera w formie przeróżnych danin, przymusowych świadczeń, składek, masę środków pieniężnych. Można powiedzieć, że ZUS już się nie utrzymuje ze składek oczywiście ubezpieczeniowych płaconych przez ubezpieczonych w tymże Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można powiedzieć, że ZUS jest ściśle związany z budżetem państwa, dokładnie, bo rokrocznie ogromne kwoty pieniędzy idą na funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I trzeba tutaj się zastanowić, jaka jest rola w takim razie do spełnienia przez państwo, by tenże ZUS zreformować. Czy my poprzez nakładanie dodatkowych obciążeń finansowych, fiskalnych de facto, chcemy przez to pobudzić gospodarkę, czy raczej, jak wskazują doświadczenia innych państw, innych gospodarek, to my tak naprawdę, czy nie będzie tak, że my tą inicjatywę gospodarczą, rozwój gospodarczy przydusimy, czy też zahamujemy.
Zawsze... Problem tego rodzaju, że zanim zaczniemy reformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to trzeba by było się przyjrzeć, kto dostaje emeryturę i z jakich pieniędzy. Bo nie jest prawdą do końca i to jest takie posługiwanie się argumentami w miarę populistycznymi, bo przecież budżet państwa za pewne grupy społeczne płaci. I w związku z tym dodaje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby to zreformować, może sytuacja by była zupełnie inna.
Ale wie pan, ale ma pan, panie redaktorze, również w tym rację, co pan mówi, bo faktycznie też nie widzę sensu w tym, że na przykład za nauczycieli państwo rozlicza nauczycieli
policja,
z podatku,
wojsko,
czy poprzez
sędziowie.
Dlatego, że tutaj dochodzi do sytuacji tak naprawdę do operacji księgowych, które tak naprawdę nie są potrzebne, bo to wszystko funkcjonuje w ramach budżetu państwa. I teraz ja chciałem powiedzieć o czymś innym, panie redaktorze, że żeby pobudzić przedsiębiorczość w Polsce, rozwój gospodarczy, to my tak naprawdę powinniśmy iść w kierunku zmniejszania obciążeń fiskalnych również poprzez składki ubezpieczenia społecznego, również poprzez podatki jak VAT, jak
trzeba
podatek
uwolnić gospodarkę
dochodowy.
Do tego, a to się niestety nie dzieje.
Ale bo właśnie gospodarka najlepiej się uwalnia przy sprzyjających uwarunkowaniach, tak również
panie
tutaj
redaktorze,
uwarunkowaniach fiskalnych.
Ale przypomnę tylko panom, że zaczęliśmy od pracowniczych planów kapitałowych. I pytanie, jak namówić społeczeństwo, jakiego rodzaju mechanizmy zastosować, żebyśmy zaczęli oszczędzać, dlatego, że porównując wszelkie dane z Unii Europejskiej i z gospodarki światowej, to my nie jesteśmy prymusami, jeśli chodzi o oszczędzanie.
I ale nie bez, mamy skąd, możliwości oszczędzania,
a wiadomo,
spokojnie,
że bez oszczędzania nie ma możliwości rozwoju kapitałowego państwa.
W pierwszej kolejności rząd, i nie chodzi o to, że to są obecnie rządzący, podobnie poprzedni, musi odzyskać jako rząd, jako polska władza wiarygodność. Nie mamy niestety z tym czynnikiem, nie jest spełniony do czynienia, w związku z tym zapomnijmy o tym. Natomiast ja bym chciał przy okazji, pan poseł jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa. I chciałbym zapytać w takim razie rolnicy, którzy pracują 12-14 godzin dziennie, którzy wiadomo jakie mają emerytury, skoro jest to propozycja w tym wypadku w układzie pracowniczym, to jaką propozycję obecny rząd ma w stosunku do rolników? Naprawdę emerytury rolnicze są niesamowicie z punktu widzenia poziomu europejskiego, już nie można nawet mówić o głodowych, tylko poniżające człowieka. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dniówka rolnicza w układzie chorobowego to jest 10 zł, dosłownie tyle, chyba pan poseł dobrze wie, to ja pytam wyraźnie, no jaka jest w takim razie propozycja, chyba że rolnicy no, nie będą mieli tych głodowych emerytur, chyba że coś jest innego, no bo ja o tym nie wiem, no nie? Więc jaka jest propozycja rządu w zakresie rolniczym?
Mi się wydaje, że tutaj program prowadzi redaktor pan Lech Pilarski.
Na szczęście radio publiczne.
I to dyskutujemy o jakimś innym problemie w tej chwili, co się stara wrzucić pan Tołowiński. Ja wiem, panie Krzysztofie, był pan w naszej partii, był pan w innej partii. Dzisiaj pan prezentuje inne stanowisko.
Natomiast
myślę, że to nie my, żeśmy zaproponowali jakieś tam głodowe emerytury czy renty. My żeśmy słuchali tylko ludu. Lud chciał, suweren, żeby obniżyć wiek emerytalny. Nie, chciał, żeby obniżyć wiek emerytalny, więc żeśmy to obniżyli. Dzisiaj każdy może przejść na emeryturę, kto uważa za celowe, że chce przejść na tę emeryturę. Jest to dowolność. Nikt nikogo nie wysyła, że skończyłeś 65 lat i musisz odchodzić na emeryturę. Także proszę nie mówić takich rzeczy. Natomiast sprawy krusowskie, sprawy rent rolniczych. My żeśmy też obniżyli wiek emerytalny dla rolników, bo dobrze pan wie, że dzisiaj od 1 stycznia 2018 roku rolnik i rolniczka by musiała pracować do 67 roku życia, żeby otrzymać emeryturę. I to są fakty, z którymi nie ma co polemizować.
Czy państwo nie myśleliście o rozwiązaniu, które jest niekosztowne dla budżetu, a jest uczciwe, polegające na tym, że jeśli między innymi jak zawód rolniczy, czy szereg innych zawodów, tak zwanych fizycznych, my faktycznie po przepracowaniu 30 już kilku lat jesteśmy tak wyeksploatowani fizycznie, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować. W związku z tym jest bardzo prosta kwestia. To są odpowiednie komisje lekarskie, które stwierdzają, że te osoby przechodzą na świadczenie. Ja tak sobie dzisiaj nie wyobrażam, przepraszam panie pośle, tak jeszcze dzieje. Póki co PiS chyba nie skomercjalizował tej publicznej rozgłośni. W związku z tym proszę mi dać dokończyć. W związku z tym, jak można dzisiaj powodować taką sytuację, że jest szereg osób, które przechodzą na wcześniejszą, czy na emeryturę, którą państwo żeście zaproponowali, w pełni sił zdrowia fizycznych i z całym szacunkiem, to nie jest kwestia żadnej zazdrości, tylko my jako społeczeństwo będziemy na te osoby, które powinny być aktywne, ale w związku z tym, że jest niewiarygodność do rządu, one z przyjemnością przeszły, bo się boją, że następny rząd przyjdzie, czy następne będą jakieś
ale
rozwiązania.
Ale to jest temat na inną okazję.
Ale to jest bardzo ważne, który nie jest rozwiązany.
Momencik. Wróćmy do sprawy pracowniczych planów kapitałowych, bo to jest istotniejsza sprawa na dzisiaj przynajmniej. Problem kolejny, myślę, że to będzie temat na inne spotkanie, to jak zreformować system emerytalny, jak zreformować Zakład Ubezpieczeń, jak zreformować to wszystko, co jest związane z naszymi emeryturami, bo ja nie mogę uwierzyć, dlaczego Polak, który pojedzie do Stanów Zjednoczonych, nawet nielegalnie, dobrowolnie płaci pieniądze na swoją emeryturę, natomiast w Polsce trzeba go usilnie namawiać albo zmuszać państwowymi przepisami. Czy nie należałoby tutaj w pewnej rewolucji zrobić, bo posłuszmy się przykładem wielu wybitnych artystów, którzy epatują nas od czasu do czasu takimi wyznaniami, że będą mieli bardzo niską emeryturę. A co zrobili z pieniędzmi, kiedy zarabiali bardzo duże pieniądze? Dlaczego nie daje im się szansy oszczędzania na tę emeryturę? I tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, temat na inne spotkanie. Powróćmy do tego planu pracowniczych kont kapitałowych. Czy tego rodzaju przedsięwzięcia stworzą możliwość oszczędzania? Bo z jednej strony, jak słyszymy, oszczędzają pracownicy, z drugiej strony będą dokładać się do tego pracodawcy i z trzeciej będzie premia rządowa. Tylko jeśli będziesz chciał wycofać te pieniądze, to co rząd na przykład zainwestuje w ciebie jako kryzusa przyszłego, w cudzysłowie, to będziesz musiał oddać, czyli zwrócić.
Proszę zauważyć,
Szczepan Barszczewski.
Proszę zauważyć, panie redaktorze, że to będzie wciąż obciążenie pracy, kosztów pracy, tak? Będzie dodatkowy wydatek, bo jeżeli zabierzemy część przypadającą na pracownika, to znaczy, że pracownik dostanie w wynagrodzeniu mniejszą kwotę tego wynagrodzenia. Jeżeli mówimy o tym, że pracodawca będzie musiał zapłacić, to też zapłaci w ten sposób, że zapłaci de facto od części pracowniczej, bo to pracownikowi tych pieniędzy zwyczajnie nie przyzna, nie da w wynagrodzeniu. A wreszcie, jeżeli ma coś dać państwo, to skąd państwo ma pieniądze, jak nie z podatków? I właśnie w tych podatkach będzie odbierał po kolei pracownikom, przedsiębiorcom, załóżmy w wyższym VAT-ie na środki
żywnościowe. Ale sam pan wie, bo zajmuje się pan też gospodarką, bez kapitału, bez pieniędzy, które są po stronie oszczędnościowej,
ale my przecież mówimy tutaj nie o kapitale państwowym, tylko o kapitale indywidualnym Polaków, którzy mają odkładać swoje pieniądze na emeryturę. A tymczasem ja teraz proponuję, panie redaktorze, nieco inne spojrzenie na ten problem. A mianowicie w sytuacji, w której uwolnimy gospodarkę, w której Polacy zaczną zarabiać, to będą mogli sobie odkładać w taki sposób i przy wykorzystaniu takich instrumentów, jakie będą uważali za najlepsze dla nich pod względem możliwości ich organizacyjnych, percepcji myślowej. Jeden kupi ziemię, inny kupi złoto, a jeszcze inny będzie odkładał w jakieś inne sposoby Panie inwestowania, jak chociażby w kryptowaluty, prawda? Proszę pozwolić. I teraz, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której Polacy będą mogli więcej zarabiać, to jestem przekonany, że udźwigną wątek, czy problem, zagadnienie na przyszłość, jak odkładanie na przyszłość, na ten czas, kiedy będą poza aktywnością.
Zostaw to Uwiński.
Panie redaktorze, szanowni państwo, przykład emigranta jest dobrym przykładem. Niestety, z przykrością musimy powiedzieć, przecież około 3 milionów Polaków jest na emigracji. To jest dla nas, winno być powodem do wstydu, ale ludzie są zorientowani. Jako emigrant mam takie zarobki, które mi pozwalają na to odkładanie. Natomiast dzisiaj, jeśli nasza pensja nam nie wystarcza, wiążemy ledwo miesiąc, kończymy koniec z końcem, przysłowiowy, to zasadnicze powstaje pytanie, z czego ma ten biedny pracownik to odłożyć? Tą część tak zwanego dobrowolnego, jednocześnie jesteśmy oskarżani, że nie mamy zwyczajów, kultury oszczędzania. Oczywiście mamy, tylko nie mamy takiej możliwości. Jeszcze jedno zdanie, bardzo istotne przy tym. Między innymi, jak wzrastają ceny żywności, między innymi przez nieudaczność polityki rolnej, z którą mamy, trzeba wiedzieć, skąd coś się bierze, to skąd ci ludzie przy wzroście cen żywności będą mieli dzisiaj możliwość zrekompensować, żeby sobie odłożyć na emeryturę? Jest to niemożliwe.
Szanowni państwo, jest to na pewno projekt. Nad tym będą się toczyć długie dyskusje, zanim to trafi pod ostateczną ustawę. Myślę, że trochę czasu i dobrze, że dzisiaj w studiu rozmawiamy. Myślę, że każdą propozycję należy przedyskutować i wyważyć, tak? A społeczeństwo po prostu oceni, czy to jest dobre, czy to jest złe, i będą podejmowane odpowiednie decyzje, więc dzisiaj to jest propozycja.
Na razie jest taka propozycja na stole.
Na stole to jest propozycja do rozpatrzenia, do rozmów i myślę, że to się wyjaśni w najbliższym czasie, czy to się spotka z akceptacją społeczeństwa, czy też nie.
Za 10:15, 5 minut programu przed nami. Specjalnie tak skondensowałem, bo wiem, że ostry spór będzie. Co będzie pan proponował Kukizowi, jeśli chodzi o nową politykę rolną? Bez próby recenzji,
kochani,
tylko jakie
narodowa polityka rolna. Ponieważ mamy dzisiaj teoretycznie wspólną politykę rolną, wszyscy widzimy, że ta wspólna polityka rolna nam nie wyszła. Autentycznie z towarowych gospodarstw, jak jeszcze mieliśmy około 10 lat temu, 750 tysięcy towarowych, na dzień dzisiejszy w Rzeczpospolitej jest tylko 300 tysięcy gospodarstw towarowych.
Ale to jest tendencja,
to jest żadna tendencja.
Tendencja z Unii Europejskiej, kiedy spada liczba.
Żadna tendencja. 300 tysięcy gospodarstw towarowych, czyli w Polsce 300 tysięcy gospodarstw, które mają powiązanie z rynkiem, produkują na rynek, jest to coś krytycznego. W żadnych założeniach ani Unii, ani wspólnej polityki rolnej, ani naszych narodowych coś takiego nie było.
W sektorze rolnym zatrudniamy za dużo ludzi. Nie jest to tak jak w Holandii, w Niemczech, 5% czy 2%.
Panie redaktorze, nie obrażajmy rolników. Nie obrażajmy rolników.
Nie, ja
jeszcze
tylko
raz
mówię o tendencjach europejskich.
Ja wiem, ale
statystyka
proszę dać. Mówię o statystyce, więc nie obrażajmy rolników. 300 tysięcy gospodarstw jest towarowych. W związku z tym zatrudnienie w rolnictwie możemy mierzyć w układzie tych 300 tysięcy gospodarstw. Nawet razy dwa to wyjdzie 800 tysięcy, około miliona, dokładnie. A my bierzemy pod uwagę do tej statystyki, którą pan tutaj przytoczył i wtedy wynika, że rolnik nie pracuje 10-12 godzin, ale 3 godziny w ciągu doby. Proszę mi zajechać do któregoś gospodarstwa normalnego, o którym mówię, i sprawdzić, ile się pracuje, że bierzemy gospodarstwa 1 hektar, 5 hektarów i tak dalej.
Propozycje. Jakie będą propozycje?
Proszę mi dać pozwolić. W związku z tym jest narodowa polityka rolna, która ma powstrzymać ten trend upadku polskiego rolnictwa, polskich gospodarstw rolnych. To jest po pierwsze zasadnicza kwestia, czyli przygotowanie.
Czyli ta 300 tysięcy to jest graniczna linia.
Tak jest.
Poniżej nie można.
My wprost przeciwnie. Chcemy odbudować jeszcze o 150 tysięcy gospodarstw towarowych.
Czyli gdzieś około pół miliona.
Jest to minimum, które wypełni bezpieczeństwo jakościowe dla polskich obywateli, polskich konsumentów, bezpieczeństwo ilościowe i bezpieczeństwo cenowe, o którym przed chwilą w poprzednim naszym wejściu mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Polacy w dalszym ciągu mają od średniej unijnej, zgodnie z badaniami Eurostatu, o 40% niższą płacimy kwotę za żywność. W związku z tym, jeżeli dzisiaj doprowadzimy dalszym upadkiem rolnictwa do wzrostu cen żywności, my niestety przy naszych portfelach, budżetach nie jesteśmy w stanie zapłacić tej ceny za żywność, ponieważ polskie rolnictwo niestety...
Ale jakie będą działania, bo powiedział pan o cel.
Dokładnie o tym powiedziałem. W pierwszej...
W jaki sposób?
Tak jest. Więc jednym z narzędzi jest właśnie krajowa polityka. Włosi, Niemcy, Francuzi wspólną politykę rolną mają jako marginalną w układzie także finansowym. Natomiast jest krajowa polityka rolna i tutaj zwracamy uwagę. Natomiast jeżeli obecny rząd spowodował, że budżet na rolnictwo po 1989 roku jest najniższy, jest krytyczny, to jak my możemy mówić dzisiaj o ochronie gospodarstw rolnych? Jeżeli
czyli
mówimy o paliwie rolniczym,
rolnictwo.
Zdecydowanie i racjonalizacja w tym zakresie.
Pytanie do pana posła Gwiazdowskiego. Czy także na horyzoncie widzicie no, pewne zmiany, które trzeba dokonać, żeby poprawić z jednej strony strukturę gospodarstw rolnych, utrzymać na określonym poziomie liczbę tych gospodarstw, tak żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, bo to jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o rolnictwo.
No na pewno, żeby konkurować na rynkach Europy, musimy to wszystko po prostu utrzymać, bo dla nas są ważne przede wszystkim gospodarstwa rodzinne, tak, bo oni są, są podstawą naszego bytu. Możemy, panie, tutaj rozmawiać na temat ASF-u. Wiadoma sprawa, że w odpowiednim czasie nie były podjęte odpowiednie działania biosekracyjne. Się przyczyniło to do tego, co dzisiaj mamy w Polsce. To nie dotyczy to tylko Polski, bo w większości krajów naszych sąsiadów ASF opanował tylko... My też nie likwidujemy gospodarstw.
Bo... 10 tysięcy wypadło gospodarstw ze względu na ASF.
Wypadło
to
ze względu na to, że nie są przestrzegane warunki biosekuracji i wypadły. Natomiast
ale
nikt nikomu
się na polityce rolnej.
Nie mówi, żeby nie hodować trzody chlewnej. Ja myślę, że w tej chwili będziemy... To jest najważniejszy nasz taki problem z ASF-em, tak, ale myślę, że go się uda przezwyciężyć w niedługim czasie i będziemy starali się odbudować trzodę chlewne w naszym kraju i tutaj proszę w to wierzyć. Nikt tego nie niszczy, panie Tołowiński. Proszę jeden takich rzeczy nie opowiadać.
Polityka okupacyjna jak za Niemca i to nie ja mówię, tylko rolnicy.
Oj, okupacyjna polityka.
Pojechać
ma...
sobie na wieś i dokładnie spowiedź.
Ja, panie Krzysztofie, akurat
tak
jestem codziennie na polskiej wsi, rozmawiam codziennie z polskimi rolnikami, proszę, bo ja nie mieszkam w żadnym tak dużym mieście. Też jestem rolnikiem, chciałbym dla pana to powiedzieć.
Szczepan Barszczewski na zakończenie.
W moim przekonaniu powinno być tak samo traktowane jak każda inna gałąź gospodarki. Tak jak inne gałęzie gospodarki, tak rolnictwo zależne jest od kosztów produkcji, jak chociażby od wysokich kosztów paliwa, które przy rolnictwie jest bardzo chłonne, dużo się jego zużywa, jak energia elektryczna.
W sytuacji, w której
państwo polskie
jesteśmy na drugim
do obniżenia
miejscu,
wyraźnie,
jeśli chodzi o skoki drużynowe, ale panie Szczepanie, musimy jedną rzecz jeszcze...
zmniejszenie podatków obciążających paliwo, poprzez produkcję energii elektrycznej, tańszej energii elektrycznej. Wtedy okazałoby się, że wszystkie produkty produkowane przez rolników byłyby konkurencyjne, w stanie by były konkurencyjne.
Ale jeszcze jedną rzecz warto, panie Szczepanie, wziąć pod uwagę, że stopa dochodu w rolnictwie, w sektorze spożywczym jest jedną z najniższych w gospodarce światowej. W związku z tym konkurowanie z rozwojem produkcji komputerów, programowania i tak dalej jest niemożliwe.
No tak, ale sam pan wcześniej zauważył, panie redaktorze, że trzeba zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju. No i zakładając, że jednak tendencja demograficzna będzie się na korzyść odwracała, abstrahując już zupełnie od 500+, ale że Polaków będzie coraz więcej, to też coraz więcej będzie potrzeb żywieniowych, żywnościowych. Tak? Dlatego rolnictwo na pewno ma przed sobą dobrą przyszłość, a tym lepszą tą przyszłość ma, o ile by się wprowadziło wolnościowe, jeszcze raz powtórzę, wolnościowe rozwiązania w tym rolnictwie, po to, żeby produkt polski rolniczy mógł skutecznie walczyć na naszym krajowym rynku z zagranicznymi produktami, a co więcej, żebyśmy mogli, czy polscy rolnicy mogli prowadzić ekspansję na rynki zachodnie. Czy w ogóle
zostawiamy sobie już na koniec ostatnie skoki w drużynowym starciu, jeśli chodzi o olimpiadę. No to starcie weszło w decydującą fazę, a dzisiaj w grach politycznych gościliśmy Kazimierza Gwiazdowskiego, posła z Prawa i Sprawiedliwości, i Szczepana Barszczewskiego z Porozumienia.
Dziękuję bardzo.
Krzysztofa Tołowińskiego z Kukiz 15.
Dziękuję
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.